Prorokiem na dzisiaj jest Abdiasz. Jego imię wyraża taką ideę służby Panu Bogu. Jest życzeniem, prośbą, błogosławieństwem, które można byłoby oddać takimi słowami, aby urodzony był człowiekiem, który służy Jahwe, który służy Bogu. W Biblii znajdujemy 8 osób, które noszą takie imię, ale w żadnym innym miejscu nie wspomina się o proroku Abdiaszu, jak tylko w jego księdze. Jest to księga spośród wszystkich pism prorockich niezwykła przede wszystkim z powodu swojej długości, bo nawet nie podaje się w niej rozdziałów, bo ma tylko jeden rozdział, 21 wersetów. Jest tak króciutka. I to może pierwsza lekcja, którą nam daje dzisiaj Abdiasz, że są tacy prorocy jak Izajasz, że mają do powiedzenia ponad 60 rozdziałów, no i są tacy prorocy, którzy mają do powiedzenia tylko jeden rozdział, a i tak mają swoje miejsce w kanonie. Tak samo jest księga Abdiasza, jak księga Izajasza. To może trochę pocieszające dla tych, którzy są osobowościami bardziej introwertycznymi, że może nie jest ważne, ile masz do powiedzenia, jeśli chodzi o długość, ale ważne jest, co masz do powiedzenia. Czasami niewiele słów wystarczy, ale jeżeli one są przepełnione Bożą mocą, przepełnione Bożą wolą, z Jego natchnienia, to i tak znajdzie się miejsce w kanonie dla kogoś takiego. Prorok, który działa, tu znów mamy pewną wątpliwość, albo w IX wieku przed Chrystusem, albo w VI wieku. W każdym bądź razie jego proroctwo znów raczej jest takie bardzo pesymistyczne, to znaczy pokazuje różnego rodzaju konsekwencje, jakie spadają na naród wtedy, kiedy jest daleko od Boga, kiedy nie pełni Jego woli, kiedy dopuszcza się grzechu. Większość tych proroctw, które wypowiada Abdiasz, są skierowane przeciwko Edomowi. Edom to drugie imię Ezawa. Może kojarzycie z Księgi Rodzaju. Ezaw jest bratem Jakuba. Od Ezawa będzie właśnie pochodził też naród Edomitów. Samo to słowo znaczy tyle, co czerwony. Naród czerwonych. Czyli sąsiedzi, braterski naród dla Izraelitów. Ale jest taka zapowiedź właśnie, że kiedy przyjdzie Dzień Pański, to wtedy sprawiedliwość dosięgnie już nie tylko Izraelitów, ale też właśnie sąsiednie narody. Sprawiedliwość Boża będzie triumfowała, będzie taka powszechna, będzie dotyczyła wszystkich naokoło narodu świętego. Bardzo piękną ideą, którą znajdziemy u tego proroka w tym bardzo krótkim tekście, jest idea serca, które jest pyszne. Że właśnie jeżeli człowiek ma pyszne serce, to takie serce będzie człowieka zwodzić, będzie go prowadzić właśnie do grzechu, będzie go sprowadzać na złą drogę, oddalać od Pana Boga. Dlatego jest tam modlitwa o to, żeby nasze serce nigdy nie było wypełnione pychą, nie było pyszne. Samą taką ideą, która stanowi pewnego rodzaju ramę dla całego tego krótkiego tekstu, ideą, od której zaczyna się ta księga i kończy, jest idea Królestwa Jahwe. W takim przeświadczeniu, że będzie taki moment, kiedy władza królewska będzie należeć do Jahwe wszędzie. Będzie powszechne to królestwo. I może to jest najważniejsze proroctwo, które wypełnia się z tej księgi, że przychodzi Chrystus Pan i wraz z Jego przyjściem mówimy o tym, że nadeszło Królestwo Boga, że jak chociażby już Orygenes w II wieku mówił, że jest to takie królestwo, które realizuje się w samej osobie Jezusa, że to On jest Królestwem Boga. To panowanie Boga nad całym światem właśnie wydarza się w przyjściu Syna Bożego na świat. Ale również bardzo piękna jest taka idea pokazująca, że w każdy nasz grzech są wpisane również konsekwencje tego grzechu. I to, co my zwykliśmy nazywać karą Bożą, która na nas może spaść w związku z grzechem, już jakoś Abdiasz próbuje pokazać w taki sposób, że tak, to jest prawda, że z grzechem jest związana kara. Po pierwsze, chodzi o to, żeby przywrócić porządek sprawiedliwości, żeby wyrównać poziom dobra, ale też chodzi o to, że po prostu w każdy grzech, w każde zło, które popełniamy, niejako wewnętrznie jest wpisana konsekwencja tego grzechu. I Pan Bóg dopuszcza te konsekwencje na nas. No, myślę, że chyba najłatwiej to pokazać na jakimś banalnym przykładzie. Że trudno mieć pretensje do Pana Boga, że kiedy, nie wiem, nadużyłem alkoholu, to jestem potem pijany i się źle czuję i mam kaca. No tak, taka jest konsekwencja nadużycia alkoholu. Wewnętrzne zło jest wpisana też pewna konsekwencja związana na przykład z samopoczuciem. Ale chodzi też o konsekwencje duchowe. Bo czasami jest tak, że jakieś zło wydaje się nam, że jest niezauważone, że nie ma z tego żadnych konsekwencji, że nikt tego nie rozliczy. Ale wpisane są w grzech również konsekwencje duchowe. Każdy grzech jakoś mnie niszczy, jakoś mnie pomniejsza, ogałaca z dobra, z wewnętrznego piękna. Jest destrukcyjny także dla wspólnoty. I Abdiasz próbuje nam to bardzo jasno pokazać przed oczy. Nie ma takiego grzechu, który nie pociąga za sobą konsekwencji, który nie jest niszczycielski. I w końcu może ostatnia rzecz. To interpretuje się tę księgę, w której trudno znaleźć takie bezpośrednie proroctwo, tak jasne, jak chociażby były u Izajasza, że oto Panna pocznie i porodzi syna, nada mu imię Emanuel. Mówimy, no jasne, to od razu widać, że to o Panu Jezusie. U Abdiasza nie znajdziemy takiego tekstu, który bylibyśmy w stanie tak jednoznacznie odnieść do Chrystusa i powiedzieć tak, to w nim się to proroctwo wypełniło. Ale chrześcijański komentarz do tej księgi zauważa, że ona kończy się właśnie też takim wymiarem Ewangelii jako dobrej nowiny zarówno dla Żydów, jak i pogan. To będzie taki temat, który zarówno w nauczaniu Jezusa, a potem szczególnie u świętego Pawła będzie widoczny, że nie ma już Żyda i Greka, ale w Chrystusie wszyscy staliśmy się braćmi, że Bóg jest dostępny zarówno dla Żydów, jak i pogan, że to objawienie chrześcijańskie jest dla jednych i drugich. Może my już tak bardzo nie myślimy w tych kategoriach, nie czujemy właśnie tego, że można być chrześcijaninem, który wywodzi się od Żydów, chrześcijaninem, który wywodzi się od pogan. Te kategorie jakoś są dla nas już trudniejsze do myślenia, ale w pierwszych wiekach chrześcijaństwa one były bardzo takimi podstawowymi kategoriami myślenia. Zobaczenia, że obietnica rozszerza się, że nie jest skierowana tylko do Żydów, do narodu wybranego, ale że zaczyna sięgać coraz dalej, na cały świat. I w tej księdze proroka Abdiasza także możemy znaleźć właśnie takie wezwanie, czy taką obietnicę, że Boża sprawiedliwość, że Boże panowanie, Boże królestwo obejmie jednych i drugich. I pozwólcie, że skończę takim komentarzem jednego z biblistów, który napisał: Bóg triumfuje niepodważalnie nad złem, którego Edom był zaledwie ulotnym wcieleniem, a triumf ten odnosi w osobie Chrystusa. Lecz dla odniesienia tego zwycięstwa Jezus sam niewinny musi przyjąć do wypicia w Jerozolimie ten kielich goryczy, który jest przeznaczony dla grzeszników. Może właśnie tutaj najbardziej widać tę zapowiedź, to proroctwo, które wypełnia się w Jezusie. Abdiasz mówi o tym, że będzie ktoś, kto będzie wypijał kielich gniewu na górze Pana. Jezus Chrystus jest tym, który choć modlił się: Panie, Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, to jednak niech się stanie Twoja, a nie moja wola. Wypił kielich goryczy, kielich gniewu, kielich konsekwencji zła, choć sam był niewinny, żeby nas usprawiedliwić, żeby każdy z nas był wolny od zła, żeby ten triumf Jezusa mógł się w nas dokonać. To niech będzie druga lekcja, którą daje nam dzisiaj Abdiasz. Lekcja o Bożym zbawieniu, o tym, że Bóg, choć sam jest niewinny, to chce się zmierzyć z konsekwencjami naszego zła, żeby móc w ten sposób każdego z nas usprawiedliwić. Amen.